filmie bez scenariusza.
Artur Barciś to aktor, którego dorobek znają miliony, a jego role na stałe wpisały się w polską kulturę filmową i telewizyjną. Od lat wzrusza, bawi i zachwyca widzów swoją wszechstronnością i talentem. Za ekranowym blaskiem kryje się jednak niezwykła historia człowieka, który urodził się w małej wsi Kokawa, a dzięki ciężkiej pracy, uporowi i odrobinie przypadku zdobył uznanie na scenach teatralnych i ekranach filmowych. W dzisiejszej audycji Artur Barciś opowie o współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, kultowych rolach w polskich produkcjach oraz o wyzwaniach i sukcesach, które ukształtowały jego artystyczną drogę. Czy w życiu i sztuce warto iść na skróty? Jakim reżyserem jest Artur Barciś? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań już za chwilę.
Nie idź się na skróty. Może ja tego nie miałem, bo wiedziałem, że ta droga na skróty mi się nie uda i moja babcia mi to właśnie wpajała, że nic nie ma za darmo. Ale zauważyłem, że wielu młodych ludzi chce szybko nie kończyć studiów, tylko już być magistrem. Albo nie mieć tego magistra, ale już zarabiać bardzo dużo pieniędzy, mieć wysokie stanowisko i być bardzo kompetentnym. Na taki stan wpływają media społecznościowe, w których na TikToku można zostać gwiazdą w tydzień i mieć bardzo wielu followersów i czytać o sobie zachwyty, zarabiać dużo pieniędzy, tylko trzeba mieć świadomość, że to ma bardzo krótkie nogi, że to może krótko trwać, a potem no, trzeba mieć jakieś podstawy, trzeba coś umieć. Trzeba coś umieć. I jak się coś umie, to można z tego zrobić wartość. I ta wartość przez całe życie może nam procentować, więc warto nie chodzić na skróty.
Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i głości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo, zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru wegan, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy.
Przed mikrofonem Ewelina Walczak, a moimi Państwa gościem jest Artur Barciś, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Co kształtowało wrażliwość Artura Barcisia oprócz piosenek Marka Grechuty?
piosenki Ewy Demarczyk oczywiście również, ale myślę, że moją wrażliwość kształtowały książki. Bardzo dużo czytałem, bardzo wcześnie nauczyłem się czytać. Jak poszedłem do pierwszej klasy, to już płynnie umiałem czytać książki i zazwyczaj lektury miałem już przeczytane potem. Moją wrażliwość ukształtował chyba mój charakter. Człowiek się rodzi z pewną wrażliwością. Też wychowanie, babcia, która mnie wychowywała, rodzice również ukształtowali we mnie taką wrażliwość na zło, żeby nie przechodzić obojętnie, jeżeli się widzi coś, co się dzieje dookoła złego. I tak już zostałem. Moją wrażliwość artystyczną ukształtowała szkoła filmowa w Łodzi. Tam się nauczyłem tego, że zagrać rolę to nie jest tylko nauczyć się na pamięć i powiedzieć wiarygodnie tekst, że to jest zdecydowanie coś więcej.
A tej wrażliwości, o której pan na początku powiedział, no, to jest coś, z czym się tak rodzimy, ale co kształtuje nas. I też potrafi być olbrzymim wyzwaniem, szczególnie na początku, kiedy dorastamy, na początku tej drogi życiowej. I jednocześnie kryje się w tej wrażliwości taka ogromna wartość. I chciałam się zapytać, kiedy pan poczuł, że ta wrażliwość, o której pan mówił na początku, ma moc?
Od zawsze byłem inny od moich kolegów. Byłem najmniejszy w szkole, byłem drobny, chorowity, potrącany i w pewnym momencie wszedłem na scenę. To była scena w mojej szkole podstawowej. Mówiłem wierszy, śpiewałem piosenkę, już nie pamiętam teraz, ale wtedy, kiedy zacząłem mówić, cała sala ucichła i wszyscy mnie słuchali. I już nie byłem tym potrącanym chłopcem, tylko byłem kimś ważnym. A ponieważ wiedziałem, że scena to jest miejsce pracy aktora, to już wtedy postanowiłem, że zostanę aktorem, bo na scenie byłem szczęśliwym człowiekiem.
W swoich wypowiedziach często wraca pan do wspomnień z dzieciństwa na wsi i podkreśla, że wieś pozostaje w człowieku na zawsze. I co z tamtego okresu nadal w panu żyje? I jak te doświadczenia kształtowały pana sposób patrzenia na świat?
Na wsi się żyje inaczej, zdecydowanie inaczej niż w mieście. A wtedy, kiedy ja byłem dzieckiem, to w ogóle była zupełnie inna wieś. Na przykład nie mieliśmy telewizora, bo nie było nas stać na telewizor. Wieś uczy znajomości przyrody, znajomości zwierząt, zbierania grzybów i ciężkiej pracy również w polu, której nienawidziłem, prawdę mówiąc, bo się do niej nie nadawałem kompletnie. Ale musiałem na przykład prasać krowy, co było potwornie nudnym zajęciem. I właściwie to ja z tej wsi uciekłem, bo kochałem miasto, bo miałem ciocię w Warszawie i Warszawa dla mnie była Nowym Jorkiem. A potem, kiedy już zostałem aktorem, kiedy tym miastem się nasyciłem, to wróciłem na wieś. I mój dom jest niby jeszcze w granicach Warszawy, ale właściwie w takim leśnoparkowym otoczeniu. Właściwie tak jak na wsi. I bardzo to miejsce kocham. No właśnie dlatego, że mogę grzebać w ziemi, że mogę sadzić różne rośliny, że mogę patrzeć, jak one rosną, że mogę się przyglądać wiewiórkom, które szaleją przed moim oknem, że mogę dokarmiać ptaki, które przylatują zimą, tylko zaraz śniegu nie ma. Ale one i tak przylatują, bo wiedzą, że tam dostaną ode mnie różne ziarenka. Ta wrażliwość jakoś pozostaje i ta wieś w tym najbardziej pozytywnym znaczeniu ciągle we mnie jest i bardzo jestem z niej dumny.
Też mówi pan, że jest szczęśliwym człowiekiem, że nie tylko siebie lubi, ale też wierzy w ludzi i w to, że człowiek jest z natury dobry. Jak to szczęście takie i taką radość z życia, zadowolenie udało się panu osiągnąć ten stan?
Nie wiem. Nie wiem. Nie odpowiem pani na to pytanie, bo to ja nie wiem jak. Starałem się zawsze robić dobrze to, czego się podejmowałem. W zawodzie wiedziałem, że szybkiej kariery nie zrobię, bo wyglądałem tak, jak wyglądałem. Więc wiedziałem, że każdą najmniejszą nawet rolą, najmniejszym epizodem muszę sobie wydeptać tę ścieżkę, dzięki której ktoś da mi większą rolę, dzięki której będę mógł udowodnić, że zasługuję na jeszcze większą czy główną. Więc to była taka droga, której poszczególne jakby etapy tego mojego życia budowały następne. I tak jestem tym, kim jestem, postępuję cały czas właściwie tak samo. Niewiele się zmieniło. Co prawda odpowiedzialność mam większą, bo jestem znanym aktorem i jak wychodzę na scenę, to wiem, że widzowie wiedzą, kto wszedł na scenę. Ja nie mogę sobie pozwolić na najmniejszą słabość. Ale właściwie wtedy też sobie nie pozwalałem, bo wiedziałem, że jeżeli już się coś robi, to trzeba to robić najlepiej, jak się potrafi.
But then I Been so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how.
Radio Kielce 101 i 4 FM. O filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że moim Państwa gościem jest Artur Barciś, reżyser, scenarzysta, aktor. Marlon Brando. Powiedział kiedyś, że o byciu aktorem decyduje w 25% talent, w 25% praca, a w 50% szczęście. Ja jestem zdania, że jesteśmy kowalami swojego losu, no ale ten przypadek w życiu, który czasem można nazwać też po prostu szczęściem, odgrywa ważną rolę. No i właśnie tutaj chciałabym wrócić do tego przypadku, bo on sprawił, że zagrał pan u Krzysztofa Kieślowskiego. Można powiedzieć, że został aktorem Krzysztofa Kieślowskiego. I zastanawiał się pan, co by było, gdyby Krzysztof Kieślowski nie spóźnił się na pociąg?
Wielokrotnie się zastanawiałem i wydaje mi się, że chyba nie byłbym aktorem Kieślowskiego, nie byłem w tym kręgu. Ale wie pani, to też tak nie można mówić, dlatego że ten zawód to jest loteria i nie wiemy, co by było. A może następnego dnia przechodziłbym przez ulicę i spotkał Krzysztofa Kieślowskiego i powiedział mu, że na przykład wiele razy słuchałem go w szkole filmowej, kiedy przyjeżdżał ze swoimi filmami i podziwiam go i jestem aktorem i bardzo chętnie zagrałbym w jego filmie. Na pewno bym tak nie zrobił, bo nie robię takich rzeczy, ale kto wie, może człowiek, kiedy spotyka takich ludzi, może postępuje inaczej niż mu się wydaje. Na szczęście nie musiałem tego robić, bo ten zbieg okoliczności sprawił, że Krzysztof mnie zobaczył na ekranie telewizora w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie. No i spodobało mu się to, jak gram. No i dzięki temu zagrałem w filmie Bez końca, a potem w Dekalogu.
Jak pan wspomina to spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim? Bo być aktorem Krzysztofa Kieślowskiego to jest niemalże tytuł honorowy. Jak to spotkanie i to, co się później wydarzyło, ukształtowało też pana jako artystę?
Tak, tak, zdecydowanie. Spotkać kogoś takiego, tak wybitnego, tak mądrego, tak wrażliwego jednocześnie, to jest wielkie szczęście i artystę do tego, który z kolei, ten geniusz, ten człowiek dla mnie absolutnie wybitny i już wtedy był legendą, który jednocześnie traktuje mnie jak swojego partnera. Zachowuje się, jakby nie było żadnej różnicy między nami. Daje mi scenariusz swojego filmu, żebym przeczytał i powiedział, czy się zgadzam. Ja powiedziałem, że ja już się zgadzam, ja nie muszę czytać tego scenariusza. Na co? On powiedział, nie, bardzo cię proszę, przeczytaj, bo ja chciałbym wiedzieć, co ty o tym sądzisz. Czy ta rola jest dobrze napisana? Jak ją będziesz chciał zagrać? Mnie interesuje twoje zdanie. Byłem w szoku. Krzysztofa Kieślowskiego interesuje moje zdanie. No a potem tak, rzeczywiście tak było. Wiele godzin przegadaliśmy, ponieważ na planie potem już prawie nie robił mi żadnych uwag. Wszystko wiedziałem. Podobnie zresztą było w Dekalogu. Też dużo czasu spędziliśmy ustalając, kogo gram, chociaż do końca nie powiedział mi, kogo gram. Ja do końca nie wiedziałem, ja sam sobie musiałem na to pytanie odpowiedzieć. No ale ten zabieg służył temu, żeby każdy widz musiał sobie sam odpowiedzieć na pytanie, kim jest ten mężczyzna.
No i myślę, że dla każdego z nas, dla każdego z Państwa, kto oglądał, na pewno rola Artura Barcisia była kimś innym, ale to już pozostawiamy dowolnej, indywidualnej ocenie i interpretacji. Pana rolę, w zasadzie filmografia i dorobek teatralny, można powiedzieć, że to jest prawdziwy kalejdoskop postaci od epizodów po role główne. I chciałabym wrócić do spektaklu, do okresu, w którym grał pan jednocześnie dwie różne postacie. Młodego Hitlera w Mein Kampf i młodego Żyda w Burzliwym życiu Lejzorka. Jak aktorsko podszedł pan do tak dużej sprzeczności i jak się udało panu w pełni oddać te skrajne światy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że każda z tych ról niosła ze sobą ogromne wyzwanie emocjonalne i intelektualne, no bo jednak to są dwa światy, prawda?
Najpierw grałem Lejzorka. Najpierw była premiera Burzliwego życia Lejzorka i ten spektakl bardzo się podobał w reżyserii Macieja Wojtyszki. Odniósł ogromny sukces, a pewnie dzięki temu zagrałem potem Hitlera, z którym już miałem dużo większe problemy, bo jakoś nie mogłem wydobyć z siebie tego zła, które tam na końcu spektaklu zupełnie miało się wylać z tego bohatera i opowiadałem już tę historię chyba, ale po prostu z rozpaczy, że nie umiem czegoś zagrać. Do tej pory nie przyszło mi to do głowy, że ja nie będę umiał czegoś zagrać, ja umiem wszystko. Ale z tym monologiem Hitlera było mi bardzo trudno i się upiłem z rozpaczy, A potem poszedłem na próbę na strasznym kacu i z tej nienawiści, może nie nienawiści, z tego takiej niechęci do siebie i do świata i w ogóle do tego wszystkiego, zacząłem mówić ten monolog i się coś odkleiło. I powiedziałem go, już ten stan emocjonalny zapamiętałem i już wiedziałem, jak to grać. Ale z tym, że jednego dnia gram Żyda, Lejzorka, a drugiego dnia Hitlera, nie miałem żadnego problemu, bo to jest tylko gra aktorska. To jest tylko postać, którą jednego dnia mogę zagrać anioła, a drugiego dnia mogę zagrać szatana. To jest aktorstwo.
No tak, ale są to bardzo intensywne jednak role i wiem, że zazwyczaj aktor, zwłaszcza już z tak bogatym doświadczeniem, zostawia zapewne w garderobie ten strój, tę postać, ale jednak tutaj... To znaczy, ja się nie upieram absolutnie, tylko po prostu mnie to ciekawiło, jak dwie tak bardzo różne i wymagające role. Czy one w ogóle się czasem wkrada się coś do pana rzeczywistości, a może kiedyś bardziej wkradało z tych ról, które pan zagrał?
Nie. Byłbym nieprofesjonalny. Rola, którą gram w teatrze, zaczyna się od momentu, kiedy wchodzę na scenę. Może trochę wcześniej, kiedy się koncentruję za kulisami i już wchodzę razem z tą postacią. Ale kiedy spektakl się kończy, przychodzę do garderoby, zdejmuję kostium i już z tej roli nie ma nic. Ja jestem Arturem Barcisiem. Wychodzę na ulicę i zajmuję się swoimi prywatnymi sprawami. Ona we mnie nie zostaje tak długo. Dlatego też, kiedy jednego dnia grałem Żyda Lejzorka, a drugiego dnia Hitlera, obie te role nie miały na siebie żadnego wpływu, bo ja oddzielam te dwa światy, moje życie prywatne i mój zawód. To są dwie różne rzeczy.
Thank you.
Polskiego Radia Kielce. O filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że moim Państwa gościem jest Artur Barciś, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny. W jednym z wywiadów zdradził Pan, że nauka tekstu to nie jest Pańska ulubiona część pracy. Tym bardziej muszę zapytać o Czerepacha z Rancha, bo tam przecież tego tekstu było mnóstwo, a tempo mówienia bywało zawrotne. Zdradzi Pan nam swoje techniki uczenia się, bo to jednak serial... Też trzeba szybko się uczyć, jest dosyć mało czasu na to, żeby opanować ten tekst, a jego tam naprawdę było bardzo, bardzo dużo.
Tak, tak, Czerepach dużo mówił, mówił szybko, no głównie dlatego, że był politykiem i wiedział, że część tego, co mówi, jest nieprawdą. Ale żeby widz, czyli wyborca, uwierzył, że to jest prawda, trzeba mówić szybko i z absolutnym przekonaniem, że to jest prawda. Ale żeby mówić szybko i precyzyjnie, trzeba umieć tekst na pamięć bardzo dobrze. I ja wiedziałem, że inaczej nie zagrałem. Gram dobrze tej roli, więc po prostu siedziałem i uczyłem się. To jest żmudna robota, nudna, bo jeżeli już wiem, jak grać daną postać, czy powiedzmy na próbach w teatrze przez 3 miesiące szukamy tej postaci, powolutku ją sobie budujemy, to jest inaczej, ale kiedy gram pierwszy, drugi, trzeci, czwarty sezon serialu Rancho, to ten Czerepach już był, on już jest. Ja już wiem, jak go grać i wiem, jaki to jest człowiek, tylko tekst trzeba się nauczyć na pamięć. No i nie było wyjścia, po prostu się uczyłem. O nas, aktorach, mówi się, że mamy syndrom wiecznego ucznia i coś w tym jest.
Wielokrotnie mówił pan, że aktor nie może być obojętny na to, co dzieje się wokół i jak pan widzi swoją rolę w komentowaniu rzeczywistości, zarówno na scenie, jak i poza nią, a może bardziej byśmy się skupili tutaj poza nią?
Ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś komentowania rzeczywistości ciągłego. Ja tylko uważam, że oprócz tego, że jestem aktorem, to jestem też obywatelem tego kraju i mam prawo powiedzieć, co o tym myślę, co się dzieje. Jeżeli dzieje się coś złego, to mam prawo to powiedzieć. A ponieważ jestem człowiekiem popularnym, znanym, to czasami te moje słowa przebijały się bardziej i były słyszane i czasami niektórych polityków złościły, ale to nic na to nie poradzę. Mam do tego prawo i dlatego tak postępowałem.
Ale uważa pan, że aktor, osoby właśnie publiczne powinny zabierać głos w ważnych sprawach?
To jest prywatna sprawa każdego człowieka. Są osoby publiczne, które się nie wychylają, że tak powiem, bo to zawsze kosztuje. To nie jest tak, że to przechodzi obojętnie. Ja dostawałem mnóstwo listów, maili, że już więcej będą wyłączali telewizory, albo nie przyjdą nigdy na mój spektakl do teatru, albo groźby wręcz. No ale cóż, no, z reguły to są puste słowa. Nikt mi osobiście nigdy krzywdy nie zrobił. Czasami ktoś na mnie nakrzyczał, ale na tym się skończyło. Więc myślę, że jednak mimo wszystko było warto dla samego siebie, żeby nie być człowiekiem, który chowa głowę w piasek, jeżeli widzi coś złego. I to dotyczy nie tylko polityki, nie dotyczy nie tylko, nie wiem, demokracji, takich rzeczy. Ja uważam, że my, ludzie, którym się udało, którzy mieli szczęście, dzięki temu są popularni, mamy do spłacania jakiś dług wobec tych, którym się nie udało. I bardzo często to nie jest ich wina, że im się nie udało. Po prostu tak się ułożyło ich życie. Więc jeżeli i większość moich działań takich prospołecznych, to jest właśnie w kierunku pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. I przez to, że jestem popularny, to mój fanpage, nie wiem, śledzi 150 tysięcy ludzi, a oni przekazują to jakieś następnym. Jeżeli mogę pomóc jakiemuś dziecku, które potrzebuje tej pomocy, to po prostu robię. I uważam, że to nawet nie jest mój obowiązek. To jest moja potrzeba. Tak już mam.
Be all right. just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my
bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że moim Państwa gościem jest Artur Barciś, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny. Spektakl Nerwica Natręstw, który Pan wyreżyserował, w którym Pan gra. To już ponad 600 razy wystawialiście. I jak udaje Wam się zachować świeżość w każdym nowym miejscu, co sprawia, że te spektakle wciąż Was angażują, są ciekawe, bawią?
Przyznaję, że to jest może trochę moja zasługa, dlatego że ponieważ jestem reżyserem, to aktorzy się mnie troszeczkę boją. To znaczy boją się na przykład szmirzyć, czy odbiegać od tego, co zostało ustalone, a jestem na scenie, więc to wszystko widzę. Ale też pewnie z innego powodu dobrałem sobie taki zespół, który to rozumie. Rozumie najważniejszą rzecz, że na widowni zawsze jest ktoś inny. Na widowni siedzą inni ludzie. To jest zupełnie nowa publiczność. Ona nigdy tego spektaklu nie widziała, więc musimy go zagrać tak, jakby to była premiera. Właśnie po to, żeby z szacunku dla tych ludzi, którzy mieli tyle rzeczy do wyboru. Mogli oglądać telewizję, mogli pójść do kina, mogli pójść do kawiarni. Tysiące rzeczy w tej chwili, streamingi, no wszystko można robić. Jest ogromny wybór, a oni przyszli do teatru. To jak ich za to nie szanować?
Bardzo długo pan reżyseruje. Co sprawiło, że postanowił pan właśnie w tym kierunku pójść też?
Reżyseria to jest inny zawód, ale bardzo bliski temu, co robiłem na co dzień. W pewnym momencie zauważyłem, że umiem to robić. Znaczy, że umiem sobie wyobrazić jakąś sytuację na scenie i tak poprowadzić aktorów, żeby ta sytuacja była prawdziwa i wiarygodna. A ponieważ tak się składało czasami, że jakiś reżyser sobie nie radził, nie wiedział, był nieprzygotowany, a premiera już była wyznaczona, no to często koledzy mówią: Artur, weź tutaj ustaw to, bo przecież nie będziemy czekać. No i tak się zdarzało, że ja wyreżyserowałem jakieś przedstawienie, pod którym ktoś inny się podpisał. No to wtedy postanowiłem, że to już ja się będę podpisywał pod tymi rzeczami. No i właściwie tak reżyseruję już od dawna, 30 lat. Niedawno miałem premierę, z którą na pewno do Kielc przyjedziemy, pod tytułem Bez hamulców. Tego samego autora, który napisał Nerwice natręstw.
A proszę mi powiedzieć, czy reżyser Artur Barciś ma cierpliwość do aktora Artura Barcisia? Jak pan ocenia swoją współpracę ze sobą?
Oceniam surowo. Zazwyczaj, kiedy gram jakąś większą rolę, to mam dublera. To znaczy reżyseruję na kimś innym. I tak w przypadku Nerwicy natręstw to był Andrzej Zieliński. W przypadku Bez hamulców to jest Piotrek Szwedes. I wtedy dopiero jestem w stanie widzieć z boku to, co się dzieje na scenie. A jeżeli jestem na scenie i to jeszcze mam reżyserować, to jest to bardzo trudne. Raczej tak nie robię. Jestem wymagającym reżyserem. Jak aktor Barciś nie umie tekstu, to go obsowaczam przy całym zespole. I to wcale nie jest śmieszne.
Aktor musi grać, by żyć. Wspomniał też pan, że życie jest krótkie i nie można go marnować. Czy teatr i aktorstwo pomagają panu oswajać przemijanie?
Ja nie czuję tego przemijania w ogóle. Ja zbliżam się do 70, ale absolutnie nie czuję się starcem. W ogóle nie odczuwam tego wieku, to znaczy nie mam żadnych chorób, jestem zdrowym mężczyzną i w ogóle na to nie patrzę, nie zwracam na to uwagi. Podejrzewam, że jak ja coś zachoruję, to wtedy, no może trochę trudniej mi się uczy tekstu teraz niż kiedyś, dawno temu, bo ten tekst wchodzi trudniej, no ale wystarczy trochę więcej czasu na to poświęcić i się człowiek nauczy. Wszystkiego może się nauczyć. A jak mówię, nie czuję w ogóle jakby upływu czasu u siebie. Może jestem bardziej doświadczony, może coś więcej wiem, ale też nie do końca, bo ciągle mnie coś zaskakuje i okazuje się, że jestem strasznie głupi i myślałem inaczej, a wyszło inaczej. Tak też bywa. Wszyscy tak mamy.
Jedna rada, którą mógłby pan dać temu młodemu pokoleniu, nie tylko tym osobom, które chciałyby, tak jak pan, zostać aktorem, pójść w taką stronę, ale po prostu młodemu pokoleniu, co by to było?
Nie idźcie na skróty. Może ja tego nie miałem, bo wiedziałem, że ta droga na skróty mi się nie uda i moja babcia mi to właśnie wpajała, że nic nie ma za darmo. Ale zauważyłem, że wielu młodych ludzi chce szybko nie kończyć studiów, tylko już być magistrem. Albo nie mieć tego magistra, ale już zarabiać bardzo dużo pieniędzy i mieć wysokie stanowisko i być bardzo kompetentnym. To na taki stan wpływają media społecznościowe, w których na TikToku można zostać gwiazdą w tydzień i mieć bardzo wielu followersów i czytać o sobie zachwyty, zarabiać dużo pieniędzy. Tylko trzeba mieć świadomość, że to ma bardzo krótkie nogi, że to może krótko trwać, a potem no, trzeba mieć jakieś podstawy, trzeba coś umieć. Trzeba coś umieć. I jak się coś umie, to można z tego zrobić wartość. I ta wartość przez całe życie może nam procentować, więc warto nie chodzić na skróty.
Ale kto pyta?
Szybkie pytania i w miarę szybkie odpowiedzi. Gdyby mógł nakręcić pan film o swojej miejscowości, z której pochodzi, to jaki to byłby film?
To byłby film pod tytułem Chłopki, albo o chłopkach, o mojej babci, o moich dziadkach, o tych ludziach, o których zupełnie zapomnieliśmy, a książka pod tytułem Chłopki nam o nich przypomniała.
Co pana wzrusza?
Oj, wiele rzeczy. Wzrusza mnie czyjeś nieszczęście, wzrusza mnie czyjaś miłość, wzrusza mnie wydarzenie sportowe, w której wygrywają Polacy. Kiedy Polak czy Polka dostaje złoty medal na olimpiadzie, to ja od razu liczę. Wiele rzeczy mnie wzrusza. Wzrusza mnie nawet trawka, która wyrosła gdzieś na murze i sobie tam próbuje przeżyć.
O czym pan marzy?
Właściwie to marzę tylko o tym, żeby być zdrowym. To jest jedyne moje marzenie. Nie marzę o jakichś rolach, ani o jakiejś artystycznej przyszłości, bo tę próbuję sobie zbudować sam. Izabela Angelini powiedziała kiedyś, że marzenia to jest strata czasu. Trzeba wyznaczyć sobie cel i do niego dążyć.
Jakby mógł pan zamieszkać w historii z któregoś filmu, to którego i dlaczego?
Ojejku. To mnie kompletnie zaskoczyło, bo na pewno nie chciałbym brać udziału w Krzyżakach ani w żadnym filmie wojennym, bo jestem z natury pacyfistą. Jeżeli miałbym zagrać to w jakimś filmie, gdzie jest o jedzeniu, bo ja bardzo lubię jeść.
Czy jest jakaś scena filmowa, która nigdy pana nie opuściła?
Jest kilka takich scen, które są ze mną cały czas z cyklu Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. Kilka scen z filmu Dwa Księżyce Andrzeja Barańskiego i ten klimat i przy powstawaniu tego filmu i też ten klimat, który powstał w tym filmie, zawsze mnie wzrusza.
Najlepsza książka, którą pan przeczytał?
No w tej chwili to chyba właśnie Chłopki. Ciągle do niej wracam. Przeczytałem ją już chyba dwa razy, bo ciągle odkrywam coś nowego, bo to jest opowieść o mojej babci, która skończyła ochronkę i uważała się za osobę bardzo wykształconą. Bardzo dużo czytała i to babcia mnie właściwie wychowała i wpoiła we mnie wiarę w to, że jestem coś wart.
Jaki film z pana dzieciństwa lub młodości miał największy wpływ na pana?
Z dzieciństwa... Trudno powiedzieć, bo nie mieliśmy telewizora.
No, dzieciństwa, młodości, o może tak.
Z młodości największe wrażenie, i ciągle na mnie to wrażenie robi, był Kabaret Boba Fosse z Lizą Minnelli i Joelem Grayem. Ciągle uważam, że to jest arcydzieło filmowe.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, że moim i państwa gościem był Artur Barciś, aktor filmowy, teatralny, telewizyjny oraz reżyserem i scenarzysta. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Subiektywne polecajki.
Film Hrabia Monte Cristo z 2024 roku to solidna adaptacja klasyki, choć nie pozbawiona wad. Francuski duet reżyserski stanął przed trudnym zadaniem, bo przełożyć 1500 stron esencjonalnej powieści o zemście na 3 godziny filmu to naprawdę wyczyn. Czy się udało? Moim zdaniem tak, ponieważ zachowali ducha XIX-wiecznej opowieści o zdradzie, zemście i przebaczeniu. Choć efekt jest imponujący pod względem wizualnym i narracyjnym, niektóre decyzje scenariuszowe mogą pozostawić niedosyt, no, zwłaszcza wśród tych, którzy znają powieść na pamięć. Bogate kostiumy i pieczołowicie dopracowane scenografie to z pewnością atuty filmu, ale esencją tej opowieści są przede wszystkim postacie i ich relacje, które zostały świetnie zagrane przez aktorów. Tak jak mówiłam, twórcy podjęli odważne decyzje, omijając mniej istotne wątki książki i skupiając się na intrydze zemsty oraz wewnętrznej przemianie bohaterów, ale dzięki temu akcja płynie wartko, a widz przez 3 godziny ani na chwilę nie traci zainteresowania. Ja przynajmniej nie straciłam. Ten film przypomina o złotej erze epickiego kina, jednocześnie stając się, uważam, jej godnym spadkobiercą. Jeśli kochają państwo historie pełne emocji, napięcia i moralnych dylematów, no to myślę, że ten film warto zobaczyć. To wszystko na dziś, a za uwagę dziękuję Ewelina Walczak i Wojciech Bolewski, który dla państwa audycję zrealizował. Dobranoc.
Polskie Radio Kielce 101 i 4 FM.
Wszystko, co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną obok, ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy. Słuchaj, proszę.
Przecież nagle w różowy czas, przecież mnie masz. Rzuć to wszystko, zostaw co złe, lepiej już mnie. Mnie pokochaj, niech inni w grudniu, my w kwietniu, niech inni w deszczu, lecz my słowo.